Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kończą się papieskie wakacje, jednak Benedykt XVI pozostaje w Castel Gandolfo, gdzie jutro spotka się z pielgrzymami.
Aktualność misji wychowawczej w kościele wskazał watykański rzecznik na Międzynarodowym Kolokwium Jezuickich Liceów.
W Radomiu zmarł biskup Stefan Siczek.
31 lipca witają Państwa księża Tadeusz Cieślak
i Leszek Gęsiak.
Na prywatnej audiencji w Castel Gandolfo Benedykt XVI przyjął biskupa Antoniego Stankiewicza. Kieruje on jako dziekan Trybunałem Roty Rzymskiej, czyli sądową instancją apelacyjną w kościele.
Natomiast jutro przed południem odbędzie się po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie audiencja ogólna. Tym razem papież spotka się z wiernymi na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo. W czasie katechezy będzie kontynuowany cykl o chrześcijańskiej modlitwie.
Na wakacjach przebywa też watykański sekretarz stanu. Kardynał Tarcisio Bertone odpoczywa w salezjańskim domu Wintrot w Valle d'Aosta na północy Włoch, gdzie przed laty bywali również papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI. Włoski purpurat jest jednak znany ze swej aktywności, więc i tym razem odwiedza różne miejsca alpejskiego regionu. L'Osservatore Romano opisuje dwie takie wizyty kardynała Bertone w sanktuarium Świętej Góry w Belmonte oraz w rodzinnym Romano Canavese.
Wydarzenia te nie były jedynie prywatnymi odwiedzinami, ale wiązały się z publicznymi wystąpieniami. Watykański sekretarz stanu zachęcał wiernych, by nie byli letnimi chrześcijanami, lecz mieli oczy zawsze otwarte na sprawy życia. Stosunek do ubogich i nieprzyjaciół jest bowiem, jak stwierdził, prawdziwym testem naszej miłości i przynależności do Kościoła.
Kardynał Bertone nawiązał także do kwestii głodu na świecie. Stwierdził, że świat w naszych czasach poszedł do przodu w sposób niezwykły, zostawiając jednak w nędzy wielką liczbę ludzi. Stąd walka z głodem stanowi również dla Kościoła imperatyw etyczny domagający się odpowiedzi na jezusowe nauczanie o solidarności i dzieleniu się, stwierdził włoski purpurat, dodając: jeśli wydaje nam się, że jesteśmy zbyt mali, każdy z osobna, by rozwiązać ten mega problem społeczny, jednoczmy się coraz bardziej z Kościołem i jego organiczną pracą charytatywną na świecie. Jest ona hojnie prowadzona przez misjonarzy, którzy i dzisiaj nie obawiają się przelać swej krwi za najuboższych.
Cały naród libański, nie tylko chrześcijanie, ale i muzułmanie, pamiętne wizyty Jana Pawła II, która okazała się wielkim sukcesem, oczekuje na Benedykta XVI. Zapewnia o tym w wywiadzie dla Radia Watykańskiego maronicki arcybiskup Bejrutu Paul Bulos Matar. Hierarcha podkreśla znaczenie wrześniowej pielgrzymki Ojca Świętego nie tylko dla Libanu, ale dla całego pogrążonego w kryzysie Bliskiego Wschodu. Mieszkańcy regionu chcą odzyskać nadzieję, a papież jest do niej swoistym kluczem. Stąd bardzo staranne przygotowania do tej wizyty.
Przygotowujemy się na różnych szczeblach, materialnym, ale także moralnym i psychologicznym. Rząd i całe społeczeństwo starają się utrzymać spokój w kraju, by stworzyć atmosferę pojednania i braterstwa, by przyjąć papieża w narodowej jedności. Przygotowujemy papieską wizytę także za pośrednictwem kampanii telewizyjnej, która ruszy prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Informując o wszystkich wydarzeniach tej pielgrzymki, jesteśmy na dobrej drodze. Oczekujemy na papieża i na to, co nam powie w odniesieniu do przyszłości, do przyjaźni z muzułmanami, do pokoju na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy pewni, że wszyscy są gotowi na przyjęcie tego przesłania. Większość naszego społeczeństwa to nie fundamentaliści. Ludzie chcą żyć w pokoju i przyjaźni. Ufam, że papieskie przesłanie to potwierdzi.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Misją jezuitów jest służba wierze. O tym, jak mają być jej oni wierni w prowadzonych przez siebie liceach, mówił dziś w Bostonie ksiądz Federico Lombardi. Dyrektor naszej rozgłośni bierze udział w trwającym w tym amerykańskim mieście Międzynarodowym Kolokwium o Jezuickich Szkołach Średnich. W swoim wystąpieniu nawiązał do wskazań patrona dzisiejszego dnia. Święty Ignacy Loyola powierzył założonemu przez siebie Towarzystwu Jezusowemu zadanie włączania się w misję Kościoła zgodnie z jego magisterium. Wyraża się to obecnie służbą wierze, zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości, dialogiem z różnymi kulturami i tradycjami religijnymi.
Ksiądz Lombardi, który jest też rzecznikiem prasowym Stolicy Apostolskiej, wskazał trzy szczególnie dziś ważne aspekty misji Kościoła, o których często mówi Benedykt XVI. Potrzebna jest nowa ewangelizacja wobec sekularyzacji kultury i słabości czy wręcz braku rodziny, która nie przekazuje już wiary. Trwa alarm edukacyjny, gdy rodzice i wychowawcy czują się bezsilni, widząc młodzież ulegającą relatywizmowi. Wreszcie papież podkreśla konieczność wzajemnego uzupełniania się wiary i rozumu. W kulturze naznaczonej dążeniem do racjonalności trzeba ukazywać, że wiara chrześcijańska nie jest wroga rozumowi, ale go wspiera. Wskazania te są bardzo ważne dla szkół stopnia licealnego, w których kształtują się młodzi ludzie i ich życiowe wybory.
Watykański rzecznik przypomniał nie tak dawny okres, kiedy w Towarzystwie Jezusowym wielu myślało, że misja prowadzenia kolegiów dobiegła już kresu i jezuici powinni się zajmować tylko innymi formami apostolstwa. Wiązało się to między innymi ze spadkiem liczby powołań. Zakon zachował jednak wierność tej tak ważnej misji wychowawczej. Ksiądz Lombardi nawiązał do swego doświadczenia w Radiu Watykańskim, gdzie pracuje już od 20 lat. Jest ono powierzone jezuitom, których jest tu obecnie tylko kilkunastu na 350 pracowników. Również w szkołach prowadzonych przez Towarzystwo Jezusowe jezuici są dziś niewielką mniejszością wśród wychowawców. Wszyscy jednak służą wspólnej misji. Wydaje mi się oczywiste, że w misji edukacyjnej nie ma niczego, co należałoby wyłącznie do jezuitów i w czym nie mogliby uczestniczyć inni, którzy również czują się do niej powołani, powiedział dyrektor naszej rozgłośni.
Kościół w Hiszpanii uroczyście obchodzi święto Ignacego z Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego. Szczególny charakter mają uroczystości w Azpeitia.
W miejscowości Azpeitia tradycyjnej procesji przewodniczy biskup José Ignacio Munilla, ordynariusz baskijskiej diecezji San Sebastian. Rozpoczyna się ona w ratuszu i przechodzi ulicami miasta do miejscowego kościoła. W procesji niesiona jest naturalnej wielkości figura założyciela jezuitów. Nie brakuje muzyków, tzw. cistularis w tradycyjnych strojach oraz maseros. Uroczystej mszy przewodniczy biskup Munilla. Z kolei jutro uroczystości ku czci świętego Ignacego odbędą się w bazylice w Loyoli. Wezmą w nich udział przedstawiciele władz kraju Basków. Przy okazji dzisiejszego święta przypomniano przyjaźń, jaka łączyła świętego Ignacego z Janem z Avili, który zostanie ogłoszony doktorem kościoła 7 października bieżącego roku. Apostoł Andaluzji nie ukrywał swojego podziwu dla jezuitów i ich założyciela, jak pokazuje zachowana korespondencja. Mając 59 lat, Jan sam nawet chciał wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Po śmierci został pochowany w jezuickim kościele w miejscowości Montilla, gdzie dzisiaj znajduje się sanktuarium przyszłego doktora kościoła. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Nowe konflikty na tle religijnym, ale także wzrost tendencji antysemickich w świecie na skutek wpływu polityki i zmian demograficznych na mniejszości religijne. To główne tendencje podkreślone w dorocznym raporcie Departamentu Stanu USA na temat wolności religijnej. Opublikowany wczoraj dokument odnosi się do wydarzeń z 2011 roku. Kraje, w których zanotowano najwięcej przypadków pogwałcenia swobód, to m.in. Iran, Egipt, Indonezja, Pakistan i Chiny.
Raport przywołuje ubiegłoroczne ataki na wspólnoty koptyjskie w Egipcie, w których zginęło 25 osób. Wskazuje także na dalsze pogorszenie się sytuacji religijnej w Chinach, podkreślając kolejne restrykcje nałożone na tybetańskich buddystów. Amerykanie dopatrzyli się także nadużyć w Europie, zauważając wzrost zachowań ksenofobicznych, antysemickich i antyislamskich. Skrytykowano zwłaszcza Belgię i Francję za prawodawstwo dotyczące stroju, w szczególności zakazujące zakrywania twarzy przez muzułmanki.
W dokumencie zauważa się duże zmiany polityczne i demograficzne w ubiegłym roku, które w wielu krajach stworzyły nowe prawne warunki koegzystencji wspólnot religijnych. Miały one bezpośredni wpływ na nieprzestrzeganie praw mniejszości wyznaniowych. Dotyczy to krajów Afryki Północnej jak Egipt, Tunezja czy Libia, ale także na przykład azjatyckiej Birmy. Wspomniano ponadto o Węgrzech, gdzie parlament wprowadził nowe regulacje dotyczące oficjalnych religii i związków wyznaniowych, ograniczając liczbę prawnie zalegalizowanych z ponad 300 do 32.
Polska na tle innych państw w raporcie wypada raczej nieźle. Departament Stanu USA stwierdza bowiem, że w 2011 roku nie zanotowano żadnego przypadku pogwałcenia wolności religijnej, a rząd zasadniczo respektuje ją w praktyce. Niemniej raport sygnalizuje kilka spraw, które mają poddać wątpliwość tę nieskazitelność. Zwraca uwagę m.in. na dominującą rolę Kościoła katolickiego i obecność krzyży zarówno w polskim parlamencie, jak i w wielu budynkach publicznych, zwłaszcza w szkołach. Wspomina się też o nieuregulowanych kwestiach własności wspólnot religijnych utraconych po II wojnie światowej i o działaniach Kościelnej Komisji Majątkowej.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W wieku 75 lat zmarł dziś biskup Stefan Siczek, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. W ubiegłym roku hierarcha obchodził 50-lecie kapłaństwa. Był doktorem prawa kanonicznego i wikariuszem generalnym radomskiej kurii. Dwukrotnie pełnił funkcję administratora diecezji radomskiej. Najpierw w 2001 roku po śmierci biskupa Jana Chrapka, a następnie po powołaniu do pracy w Watykanie arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Na razie nie podano informacji o dacie uroczystości pogrzebowych biskupa Siczka. W Kostrzynie formalnie zakończył się pierwszy ogólnopolski kongres nowej ewangelizacji. Od soboty 28 lipca w spotkaniach, konferencjach, debatach, modlitwach i koncertach wzięło udział około 1200 osób, w tym przewodniczący papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, arcybiskup Rino Fisichella, wielu polskich biskupów i przedstawicieli ruchów ewangelizacyjnych. Biskup Grzegorz Ryś, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji, przyznał, że podczas kongresu uczestnicy doświadczali żywego Kościoła, a Duch Święty daje się poznać przede wszystkim jako Duch Jedności.
Niewątpliwie to, co tu przeżywamy, to jest jedność charyzmatu i urzędu. Jest też taki wymiar jedności bardzo ludzki, znaczy takiego pięknego, pięknie doświadczanego braterstwa. I to wszystko, w tym wszystkim upatrujemy tej symfonii Ducha Świętego, który jest taki polifoniczny i na wiele sposobów do nas tutaj przemawia, się nam na wiele sposobów objawia. I to jest wielkie, piękne doświadczenie.
To nie koniec wydarzeń w Kostrzynie. Do 5 sierpnia będzie tam jeszcze trwała ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus.
Już po raz 9 w podkarpackiej Starej Wsi zebrała się młodzież związana z jezuickim duszpasterstwem Magis. W tym roku po raz pierwszy na Ignacjańskich Dniach Młodzieży są przedstawiciele Słowacji i Węgier. Koncerty i prezentacje freestyle'owe młodzieży, a szczególnie zajęcia warsztatowe, zbliżają młodych do siebie nawzajem.
Za motto Ignacjańskich Dni Młodzieży w trwającym właśnie roku Piotra Skargi przyjęto słowa tego wielkiego polskiego jezuity. Uczynkiem, a nie słowy. Współorganizator imprezy ojciec Damian Mazurkiewicz wyjaśnia jej następująco.
O tej zachęcie to każdy z nas wie, by przypomnieć sobie, że nie tylko w naszym życiu liczą się słowa, których teraz mamy multum, każdy z nas tych słów wypowiada, przelewa na papier, na Facebooka, żeby zacząć działać, żeby zapalić się do konkretnego czynu, do jakichś działań, akcji.
Jeszcze przed rozpoczęciem IDM-ów został ogłoszony konkurs na zwiastun do filmu o księdzu Piotrze Skardze. Była to dla młodych doskonała okazja do lepszego poznania postaci znanej im głównie z lekcji szkolnych. Mówi o tym jeden z uczestników.
Dowiedzieliśmy się między innymi o tym, jak wspomagał innych ludzi, o tym, jakim sam był przykładem, dlaczego nie jest nazwany świętym.
Konkurs wygrał zwiastun nakręcony przez wspólnotę Magis z Nowego Sącza. Impreza rozpoczęła się 28 lipca i potrwa jeszcze do jutra, kiedy to zakończy się uroczystą mszą świętą. Dla Radia Watykańskiego ze Starej Wsi Piotr Chydziński, jezuita.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.